Naprawdę mogę przed wami zaświadczyć, że przez ostatnie 2 lata doświadczamy niespotykanego namaszczenia w odniesieniu do sfery całego drugiego pokolenia. Dzieci, młodzieży i studentów. Myślę, że gdybyśmy mogli wejrzeć w serce brata Lee, uświadomilibyśmy sobie, że w nim nie było żadnej różnicy. Gdy mówił o dzieciach, mówił to samo. Gdy mówił o młodzieży, mówił to samo. Tak samo w odniesieniu do studentów. Dla niego, w jego zrozumieniu, była to jedna rzecz, jedna praca. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli myśleć podobnie. Że jest to coś jednego. Tradycyjnie w kościołach są to 3 bardzo różne i oddzielne części. Jesteśmy niczym tryteiści. Różni i oddzielni. Nie są one wydoskonalone w jedno, komunikują się ze sobą, ale naprawdę wierzę, że Pan chciałby je wszystkie scalić. Może powiemy o tym więcej trochę później. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym podzielić się z wami pokrótce na temat kontekstu tego szkolenia dla braci, w którym właśnie uczestniczyliśmy, poświęconego centralnej linii zarysowanej w Biblii oraz w jaki sposób odnosi się do tej pracy, tego trudu w kontekście tego, czym się tutaj właśnie zajmowaliśmy. To tylko liście i gałęzie. Cokolwiek ponad to byłoby przesadą. Nie czyńmy z tej pracy centralnej linii. I nie popełniajmy błędu i nie wyolbrzymiajmy żadnego z aspektów tej pracy. To naprawdę spowodowałoby kłopoty i mogłoby stać się niebezpieczne. Dla mnie tych kilka ostatnich dni było dniami obfitego udzielania życia i światła. Nie wiem, jak wy to czujecie, bracia, ale samo to kalibrowanie nas, które miało miejsce w ciągu ostatnich kilku dni, było niesamowite. Ale musimy pracować w różnych tych sferach, czy to ze studentami, czy to z młodzieżą, czy z dziećmi. Wciąż musimy wiernie realizować swoje dzieło. I nie mówimy, że wyrzucamy to wszystko. Chodzi o to, że w trakcie, gdy tym wszystkim się zajmujemy, wciąż budujemy nową Jerozolimę. Dziś rano mówiliśmy o prowadzeniu życia, dzięki któremu kimś się stajemy, i o pracy, która służy budowaniu. Znajdujemy się w procesie stawania się nową Jerozolimą, dzięki życiu, które prowadzimy. I wszyscy, którzy usługują na tym polu, każdy, kto usługuje w Kościele, powinniśmy otwierać się na Pana, jak mówił o tym wielokrotnie dzisiaj rano brat Ed, przychodzić do Pana i pić, otwierać się. I także w naszej pracy z młodzieżą i dziećmi pomagamy im otwierać się i kontaktować się z Panem, aby i oni stali się nową Jerozolimą. I nasza praca nie polega jedynie na ustanowieniu i rozwijaniu pracy w Kościele, która odnosi sukces. Nie na tym się skupiamy. Nasza praca ma na celu zbudowanie czegoś, uzyskanie złota, srebra i drogocennych kamieni na budowę nowej Jerozolimy. Myślę, że wszyscy powinniśmy poświęcić wiele czasu na modlitwę świętych, którzy są zaangażowani w pracę, żebyśmy się zbytnio nie ekscytowali niczym, co ostatecznie mogłoby stać się przeszkodą. Są tutaj bracia z Atlanty. Byłem tam we wrześniu, mieliśmy konferencję przez weekend. Po tej konferencji święci byli podekscytowani i rozesłali e-maila do, myślę, każdej osoby w całym pańskim odzyskiwaniu. Musicie wysłuchać tych poselstw o nasionach Ewangelii. Coś w tym stylu. Wygłoszonych przez brata Toma Goetza. Polub je. Podajemy link. Wiecie, ten e-mail został wysłany do każdego. Dzwonili do mnie z Izraela, otrzymał go brat Benson, Ron, Ed i Andrew i Minoru. Wszyscy. Oprócz mnie. Ten e-mail wskazywał na to, że w sercach przynajmniej niektórych świętych pojawiło się pewne odczucie. Byli tym bardzo podekscytowani. Dla mnie było to wielkie ostrzeżenie, żeby nie próbować wzbudzić jakiegoś podniecenia odnośnie jakiegoś sposobu. Oczywiście bardzo ćwiczyłem się przed Panem odnośnie tego, jak pójść z tym naprzód. Myślę, że ci z braci, którzy uczestniczyli w tej konferencji, mogą potwierdzić, że to była naprawdę dobra konferencja. Myślę, że Pan ją wielce pobłogosławił. Ale jakiekolwiek podekscytowanie, że to jest właśnie sposób, jest ryzykowne. Tak więc nawet ta dzisiejsza społeczność powinna być postrzegana w kontekście szkolenia, w którym właśnie uczestniczyliśmy. W ubiegłym roku, chciałbym Wam tylko przypomnieć, jeżeli byliście tutaj lub Was tu nie było, przygotowaliśmy konspekt zatytułowany Obecny kierunek pracy z młodzieżą w Pańskim odzyskiwaniu. Później pomyślałem sobie, Rety, to było odważne, przygotować konspekt, który mówi, oto obecny kierunek pracy z młodzieżą w Pańskim odzyskiwaniu. Ale mam bardzo dobre odczucie co do tego konspektu. Oczywiście nie byłem jego autorem. Było to opracowanie wielu materiałów, które przeczytaliśmy i przyjęliśmy. I chciałbym przypomnieć Wam cztery główne myśli z tamtej społeczności. Pierwsza, mamy ją także w dzisiejszym konspekcie, dotyczyła tego, że musimy zmienić atmosferę i zwyczaje, jakie panują w pracy z drugim pokoleniem i wprowadzić atmosferę upowszechniania w miejsce atmosfery zachowawczej. Nie mamy brzemienia jedynie zachowywać ich w taki sposób jak dotychczas, skupiać się wyłącznie na tym, ale od razu, gdy są jeszcze dziećmi, wprowadzać ich w atmosferę Ewangelii. Dzięki usługującym, nauczycielom, rodzicom i całemu życiu Kościoła dorastają w atmosferze zapraszania kolegów, przyprowadzania kolegów na spotkania dziecięce, na spotkania dla dzieci z sąsiedztwa itd. Czuliśmy silne brzemię w tej kwestii, że musi nastąpić pośród nas wszystkich fundamentalna zmiana w atmosferze, która towarzyszy naszej pracy z drugim pokoleniem. Powinna być atmosferą ofensywną, a nie defensywną. Wszyscy bracia zgodzili się co do tego. Mieliśmy społeczność z innymi braćmi i współpracownikami. Wszyscy zgodziliśmy się co do tego, że atmosfera, która panuje w tej sferze życia Kościoła, jest prawie nadopiekuńcza. Zajmujemy się tylko tym, co negatywne, żeby ich uchronić, zachować od świata. Oczywiście, święci, jesteśmy bardzo zatroskani o to, żeby nasze drugie pokolenie nie odeszło do świata. I to się nie zmienia. To nie oznacza, że nie będziemy dawać im ostrzeżeń. Chodzi o to, żebyśmy byli bardziej pozytywni i bardziej przebojowi z innej strony. Być może wszyscy potrzebujemy takiej dość radykalnej zmiany w kwestii szerzenia wiary. Taka była zatem pierwsza myśl. Druga myśl, która w równej mierze co pierwsza wywołuje naszą troskę i kładziemy na nią nacisk. Oto ona. Musimy pomóc młodzieży wejść do życia Kościoła w młodszym wieku. Nie czekać, aż rozpoczną studia. Taki był zwyczaj, że nigdy nie naciskaliśmy na gimnazjalistów i licealistów, żeby to zrobili. Po tym, jak zostają ochrzczeni, musimy wprowadzić ich do życia Kościoła. Bracia, myślę, że musimy to zgłębić. Musimy to zbadać. W jaki sposób pomóc im, żeby sami opowiedzieli się za życiem Kościoła w młodszym wieku? Gdyż tracimy wielu z nich, gdy czekamy, aż ujrzą wizję Kościoła i odchodzą. Rozwijaliśmy tę myśl w ubiegłym roku, podkreślając to, jak ważne są domy, spotkania domowe, wprowadzenie ich do życia Kościoła, które będzie ich poprzez domy. To łączyło się z ich zaangażowaniem w Ewangelię. Muszą mieć miejsce, do którego mogą przyprowadzić swoich kolegów, a jeżeli nie są w życiu Kościoła, to nie mają gdzie ich przyprowadzić. Co więcej, angażują się w służby w Kościele. W konspekcie, który mamy dzisiaj, czytamy o ich udziale w pracy z dziećmi i zaangażowaniu w różnego rodzaju służby, żeby mogli scalić się ze świętymi, mogli poznać wszystkich świętych. Taka była druga myśl, którą omawialiśmy w ubiegłym roku. Trzecia myśl z ubiegłego roku to społeczność dotycząca udzielenia im pomocy w rozwijaniu ich człowieczeństwa, żeby byli zbudowanymi, prawidłowymi ludźmi, którzy posiadają prawidłowy charakter, by mogli nieść świadectwo, byli świadectwem Jezusa. Wszystkie te punkty wymagają znacznego rozwinięcia, zagłębienia się w nie. I nie jest tak, że brakuje nam posługi na te tematy. Wiemy, że brat Lee włożył ogromny wysiłek w książkę Chrystus, który jest rzeczywistością, gdy omawiał ofiary, poświęcił 15 czy 17 rozdziałów w kwestii człowieczeństwa Jezusa, który jest ofiarą z pokarmów. Gdy czytamy tę książkę, widzimy, jakie miał brzemię o młode pokolenie. W tym czasie w Los Angeles do życia Kościoła przychodzili hipisi. Istniał prawdziwy brak człowieczeństwa. I nie zajmował się tutaj dziećmi. Zajmował się świętymi w życiu Kościoła. Mówił im, w jaki sposób spożywać człowieczeństwo Jezusa. Nie mówimy tu zatem o nauczaniu etyki, poprawnego zachowania. Mówimy o inspirowaniu, przelewaniu w ludzi prawidłowego człowieczeństwa Jezusa. Wywyższonego, czystego i zrównoważonego człowieczeństwa Jezusa. Karmieniu ich nim. Oto brzemię, żeby nasze młode pokolenie posiadało dobre człowieczeństwo. I czwarta myśl, którą omawialiśmy w ubiegłym roku, także wiąże się z atmosferą. W kościołach musi istnieć atmosfera odzyskiwania zagubionych owiec, tych, którzy oddalili się od Kościoła. Pośród drugiego pokolenia w Kościołach jest wielu, którzy oddalili się, oddryfowali. Wielu z nich czuje, że Kościół ich potępia. Brat Lee podzielił się słowem, które stało się klasyką w książce Słowo Miłości. Było to pod sam koniec jego życia, 9 miesięcy przed jego odejściem do Pana. I dotyczyło to pracy z młodzieżą. Do tego się odnosił. Nie tylko do studentów, ale także do młodzieży. Mówił, że obecny był taki duch, który rozprzestrzeniał się po całej kuli ziemskiej. Ponieważ było to ostatnie słowo brata Lee, wydaje mi się, że jest to bardzo ważne słowo dla nas wszystkich. W kościołach musi panować atmosfera miłującego i przebaczającego serca Ojca, pasącego i szukającego Ducha Syna, żeby zawsze przyjmować marnotrawnego Syna, szukać zagubionych owiec i przyjmować je. W różnych miejscach uwalniamy takie brzemię, mówimy o tych sprawach. Czasami w różnych miejscach orientujemy się, że panuje tam duch, atmosfera krytyki, wymagania, legalizmu wśród świętych, którzy troszczą się o młode pokolenie. To właśnie duch, który martwił właśnie brata Lee. I mogę zaświadczyć przed wami, podczas wielu społeczności z braćmi, z bratem Edem i innymi braćmi, bracia poruszają tę sprawę prawie za każdym razem. Prawie za każdym razem, jakby mówili, bracia, nie zapominajcie o tym. Nie zapominajcie o tym, o czym brat Lee powiedział na koniec. W każdym razie czujemy, że te cztery główne myśli pomagają, stanowią główną ramę tej społeczności. Dzisiaj będziemy mieli dwa spotkania. i chcielibyśmy również podzielić się czymś w sposób pozytywny. Nie nazwiemy tego obecnym kierunkiem. W każdym razie zobaczycie, jak to nazwaliśmy. A potem chcielibyśmy, żebyście wy mogli mieć społeczność, ponieważ niektórzy z was otrzymaliście już takie słowo, zmagaliście się z nim trochę, trudziliście się, badaliście, próbowaliście znaleźć wejście i chcieliśmy usłyszeć coś od was. To spotkanie zakończy się o 6:00. Może ja wykorzystam kolejne około 30 minut, jeżeli można, i szybko przejdę przez konspekt, a potem może brat Ricky albo brat Benjamin będą chcieli się czymś podzielić. Mamy wiele rzeczy, o których chcielibyśmy wam powiedzieć, ale może zachowamy niektóre na drugie spotkanie. Czy mogłoby tak być? Okej, może otwórzmy konspekt. Jest on zatytułowany Właściwe duchowe formy aktywności i ćwiczeń dla młodzieży. I było to poselstwo wygłoszone w roku 1968. Znajduje się w drugim tomie dzieł zebranych Witnessa Lee z tego roku. Prawdopodobnie było wygłoszone na Tajwanie. W ciągu ostatnich lat przeszukiwaliśmy wiele materiałów. Czytaliśmy wszystkie pozycje. Wcześniej przeglądaliśmy każdą książkę. Przyglądaliśmy się każdej stronie w poszukiwaniu kluczowych słów. Komputery w ludzkich postaciach. Ale ostatnio mogliśmy skorzystać z pomocy wyszukiwarki online. I dzięki temu znaleźć wiele fragmentów. Gdy dokopywaliśmy się do wszystkich tych materiałów, wciąż na nowo napotykaliśmy tę jedną rzecz. Było to tak konsekwentne i aż przetłaczało, że w pracy z dziećmi i młodzieżą musi być obecna Ewangelia. Nie jest więc niespodzianką to, że gdy dochodzimy do rozdziału zatytułowanego Właściwe duchowe formy aktywności i ćwiczeń dla młodzieży, pierwszy punkt dotyczy Ewangelii. Pozwólcie więc, że przeczytam to z wami szybko i zobaczymy, co się pojawi. Pierwszy punkt rzymski. Musimy zmienić atmosferę i zwyczaje, jakie panują w pracy z drugim pokoleniem, przejść od pracy defensywnej, zachowawczej do ofensywnej, żeby upowszechniać budowanie Kościoła i w nim aktywnie uczestniczyć. To ogólny punkt, który obejmuje sobą wszystko to, o czym chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć. Dzieło Ewangelii powinniśmy realizować już wśród dzieci. To dokładny cytat, nie z tego rozdziału, tylko z poprzedniego materiału. Słyszycie? Dzieło Ewangelii powinniśmy realizować już wśród dzieci. Uczniowie ze szkoły podstawowej powinni być kształceni przez pracę z dziećmi. To nie oznacza, że chcemy, żeby wyszły na ulicę i głosiły Ewangelię w szatach ewangelizacyjnych. Dziecięcy ewangeliści. Nie mówimy o czymś takim. Musimy zrozumieć, o czym brat Lee tutaj mówi. Gdy wstąpią one do gimnazjum, tam już będzie wykonywane dzieło Ewangelii wśród uczniów gimnazjów. To nie zdarza się często, ale to właśnie powiedział. Już powinno być wykonywane dzieło Ewangelii wśród uczniów gimnazjów. Jeśli podejmą dalszą naukę w liceum, tam będą doskonaleni dzięki dziełu Ewangelii w liceach. Gdy zaczną studiować na uniwersytecie, będą wydoskonaleni. Widzimy, że w jego zrozumieniu jest to jedna rzecz. Doskonalimy drugie pokolenie i wprowadzamy je w jego funkcję. Punkt B. Powinniśmy pomóc nowym wierzącym i młodzieży trwać w dziele Ewangelii od razu po ich zbawieniu. Gdy tylko ktoś uwierzy w Pana, powinien go wyznać przed ludźmi. Gdy nie będzie mógł o nim mówić za młodu, prawdopodobnie nie będzie tego robił, gdy podrośnie. Okej, nasz brat mówił coś takiego. Dzieci mają kolegów i koleżanki. Zapraszają ich na spotkanie dla dzieci z sąsiedztwa. Zapraszają do siebie kolegów. Nie będziemy wygłaszać im poselstwa, prosić, żeby wyszli do przodu, żeby przyjęli Pana. To nie to. Opowiemy im krótką historię biblijną, zaśpiewamy z nimi piosenkę, następnie poczęstunek. Oto głoszenie im Ewangelii. Rozchodzą się do domów, za tydzień przychodzą znowu, jeszcze raz opowiadasz historyjkę, śpiewacie piosenkę, jest poczęstunek i wracają do domu. Oto Ewangelia, oto głoszenie Ewangelii. Przez lata, przez dłuższy okres rozwijacie więź. Potem, w odpowiednim czasie, będzie pora na żniwo. A poprzez nie możecie nawiązać kontakt z ich rodzinami. Dokładnie to miał na myśli. Możemy powiedzieć, że dla większości z nas jest to prawie nieznany nam język. Nigdy nie myśleliśmy w taki sposób, nigdy tego nie praktykowaliśmy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mówimy o czymś, co nie jest powszechnie praktykowane. Więc gdybyśmy wrócili do swojej miejscowości i powiedzieli o to, co będziemy robić, napotkalibyśmy na spory opór. Ale ufam, że pośród tych, którzy się koordynują, którzy przewodzą, obecne będzie wiele modlitwy o to i studiowanie, i ćwiczenie się w tym, jak w to wejść. Teraz przechodzimy do punktu z rozdziału, o którym mówiłem. Drugi punkt rzymski. Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że młodzież musi się ćwiczyć w podejmowaniu duchowych działań, wychodzić i przynosić owoc. Chrześcijanom najłatwiej przynosić owoc wtedy, gdy są młodzi. Gdy apostoł Paweł głosił Ewangelię, jego oskarżyciele mówili: mąż ten, stwierdziliśmy bowiem, jest rozsadnikiem zarazy. Choć słowa te brzmią negatywnie, przenoszenie zarazków, czyli Chrystusa, na innych jest czymś pozytywnym. Aby roznosić te zarazki, nie możemy iść do odosobnionych miejsc. Musimy udać się tam, gdzie ludzie gromadnie przychodzą. Najlepiej jest roznosić zarazki w szkołach. Niezłe, co? Musimy rozpowszechniać Chrystusa. Łatwiej jest zarazić Chrystusem człowieka młodego niż starszego. Mają w sobie za dużo antyciał. Żyjemy w czasach, w których młodzież ma wielką sposobność. Gdy młodzi ludzie uczą się w liceum lub na wyższej uczelni, mają wiele kolegów i koleżanek oraz współlokatorów. Jeżeli nie wykorzystają tej sposobności, nie zarażą swoich przyjaciół, lepszego czasu ku temu nie będzie. Chcemy zachęcić młodych ludzi, by zastanowili się nad przyprowadzeniem wielu do zbawienia i powzięli taki plan w nadchodzącym roku. Jesteśmy latoroślami w krzewie winnym, który rodzi grona, a nie jedynie 3-5 pojedynczych jagód. To słowo grona pojawiło się podczas spotkania w Austin kilka lat temu. Tutaj brat Lee mówi o tym ponownie w kontekście tego, że mamy przynosić całe grona, a nie pojedyncze jagody. Punkt D. Czytam te punkty szybko, żebyśmy mieli więcej czasu. Najłatwiej jest głosić Ewangelię w szkole. W żadnym innym miejscu nie jest to tak łatwe. Najcenniejsze zaś jest głoszenie Ewangelii kolegom i koleżankom z klasy. Gdy tylu młodych ludzi razem się zbiera, bardzo łatwo zarazić ich Ewangelią. Widzimy tutaj, że wszystko obraca się w kontekście zakażenia, zarazków, zarażania ludzi. Jeżeli młodzi ludzie będą mogli przyprowadzić do zbawienia grona młodych ludzi, którzy z kolei przyprowadzą innych do zbawienia, w ciągu 8-10 lat tysiące młodych ludzi zostanie zbawionych i będzie kochało Pana. To nie błahostka. Mam nadzieję, że uchwycą się tej wielkiej sposobności. Amen. Opowiadałem już o tym kilka razy. Trochę waham się, żeby nie powiedzieć za dużo o nasionach Ewangelii, bo nie chcę spowodować jakiegoś rozemocjonowania. Ja sam byłem tym rozemocjonowany, więc można mnie obarczyć winą za to. Brat Steve dokopywał się do wielu fragmentów. Ale wszystkie były po chińsku albo w formie transkryptów, Nie mieliśmy niczego opublikowanego po angielsku. Nie mogliśmy więc z tego skorzystać. Ale czytaliśmy o tym. Pewnego razu brat Ricky przyjechał tu na szkolenie dla nauczycieli przed Szkołą Prawdy w maju 2007 roku i powiedział o tym. Ja czytałem o tym. Ale nie sądziłem, że ktokolwiek inny o tym wiedział, gdyż było to zakryte w języku chińskim. Jedynie święci chińskojęzyczni, którzy czytali książki, mogli mieć z tym styczność. Zapytałem go zatem, nie wiem, czy pamięta. Gdzie o tym usłyszałeś? Nasiona Ewangelii. Odpowiedział, bratem Benjamin mówi o tym cały czas. Uświadomiłem sobie, że brat Benjamin był tam, kiedy brat Lee mówił o tym, o nasionach Ewangelii. Zdaliśmy sobie sprawę, że w czasie, gdy uczestniczą w spotkaniach dziecięcych, są wychowywani, kształtowani w określony sposób. I stają się nasieniem, gdy zostają odrodzeni, gdy rodzą się na nowo. Wtedy stają się nasieniem zdolnym do powielenia życia. Nasienie to pojemnik na życie. I nasienie zostaje posiane we wszystkich szkołach. Brat Lee mówi także i o tym, że nasze dzieci są we wszystkich szkołach na Tajwanie. To sposobność, o której mówi, to wielka sposobność. Trzeba, żebyśmy pracowali z nimi, gdy uczęszczają do szkoły, żeby przyprowadzili kolegów do nas, i ostatecznie pomagamy im w tym, żeby sami głosili Ewangelię. Sugerował nawet, żebyśmy prowadzili szkolenia w głoszeniu Ewangelii dla gimnazjalistów i licealistów. Może brat Benjamin o tym powie. Myślę, że brał udział w takich szkoleniach. W każdym razie chodzi o to, że od samego początku pomagamy im mieć brzemię o ich przyjaciół. Pomagamy im rozmawiać z kolegami, żeby zależało im na wiecznym przeznaczeniu ich kolegów. Myślę, że jest to bardzo ważne. Gdy zaczęliśmy to badać, zagłębiając się w ten temat, trudząc się nad tym, kładąc na to w jakiejś mierze nacisk, odkryliśmy, że mamy problem. Częścią tego problemu było to, że nasza młodzież, gimnazjaliści i licealiści, sami nie mieli życia kościoła. Mieli jedynie spotkania młodzieżowe, których uczestniczyła około połowa z nich i nieregularnie. I nie zawsze byli chętni zapraszać swoich kolegów na spotkanie młodzieżowe. Zaczęliśmy więc rozważać. Oni potrzebują życia Kościoła. Jeżeli mają przyprowadzić kolegów do życia Kościoła, sami potrzebują życia Kościoła. Zaczęliśmy się nad tym zastanawiać. Uzyskaliśmy wiele pomocy dzięki społeczności braci z Austin na temat domów i tego, w jaki sposób rozwijali życie Kościoła w domach w odniesieniu do pracy ze studentami. I składali świadectwo, że uczestniczyli w tym także niektórzy licealiści. Czuliśmy więc, że musimy zrobić to samo. Gdy tylko zostają ochrzczeni, musimy zacząć pomagać im związać się z braćmi i siostrami w Kościele poprzez domy. Wtedy będą mieli miejsce, do którego będą mogli przyprowadzić swoich kolegów i zebrać plon, prawdziwie ich zdobyć. Mieliśmy więc duże brzemię o to. Od jakiegoś już czasu dopingujemy ich do tego. Myślę, że od 2005 roku. Już 6 lat pomagamy naszym gimnazjalistom i licealistom wejść w takie życie Kościoła. I zajmując się tym, widzimy, że są i inne obszary służby. W każdym razie, w tym kierunku się poruszamy. Trzeci punkt rzymski. Dążmy do tego, by wprowadzić młodych ludzi w praktykę życia Kościoła za pośrednictwem domów. Mała grupa staje się naszym praktycznym życiem Kościoła. Naszym ich praktycznym życiem Kościoła. Powiedział, każdy potrzebuje być w kościele miejscowym, który będzie uważać za swój dom. To mój dom, to moi ludzie. I małe grupy, albo spotkania domowe, stanowią to praktyczne życie Kościoła. Trzeba, by młodzi ludzie szli do miasteczek akademickich, szczególnie ci, którzy mają 18-19 lat. Cała młodzież jest użyteczna w życiu Kościoła. To dlatego musimy pracować z naszymi licealistami. Ewangelia musi wyjść z domów. Nawet praca na miasteczkach akademickich może wychodzić z domów. Aby Kościół był silny, trzeba zbudować spotkania domowe. Młodzi ludzie w Kościele mogą zapraszać innych do domów świętych w średnim wieku oraz młodych małżeństw. Wszystkie te domy muszą być otwarte i gotowe na przyjęcie młodych ludzi. To tylko zbiór kilku punktów, które użyliśmy, żeby rozwinąć tę myśl. Myślę, że w wielu miejscach święci dokładają starań, by włączyć gimnazjalistów i licealistów do spotkań domowych. I znowu pojawił się pewien kłopot, ponieważ w przypadku niektórych spotkań domowych pojawił się opór. Święci nie chcieli, żeby dołączyła się do nich młodzież, gdyż obawiali się, że młodzież zepsuje atmosferę. Staramy się, żeby święci ci naprawdę zobaczyli, że potrzebują przyjąć młodzież. W każdej miejscowości święci proszą o większą liczbę usługujących, którzy mogliby usługiwać z młodzieżą. W Anaheim jest 170 nastolatków, gimnazjalistów i licealistów w kościele. Ilu potrzeba dla nich usługujących? Jeżeli jesteś młodym, pracującym bratem, w domu masz dwoje małych dzieci, niedawno poślubioną żonę i pracujesz na pełny etat, o ilu naprawdę możesz się zatroszczyć? Jeżeli jesteś superbohaterem, może będziesz w stanie zatroszczyć się o dwóch lub trzech, ale zwykle pewnie o jedną osobę. Możesz ją paść. I musisz być naprawdę przybojowy, żeby to się udało. Ilu zatem potrzeba usługujących w Anaheim? Około 170. Czasami słyszymy ogłoszenie na zakończenie spotkania. Ci, którzy mają brzemię służby z młodzieżą, czy moglibyśmy się spotkać przy fortepianie po spotkaniu? I usługujący idą tam i czekają z niepokojem, czy ktokolwiek odważy się podejść. I niewiele osób się zgłasza. I tak to jest. Czy ogłaszaliście kiedyś coś takiego? Ja tak. Okej. Ale jeżeli są rozproszeni po różnych domach, można ich paść i zatroszczyć się o nich w kościele. I jest jeszcze inny obszar. Praktyczne służby w kościele. Służba przy nagraniach, służba jako porządkowi, służba w pracy z dziećmi. To także zarzuci na nich sieć z wielu kierunków. Będą usługujący z młodzieżą, którzy mają o nich brzemię i troszczą się o spotkania, konferencje i tym podobne. Oprócz tego praktyczna służba. Służą ze starszą siostrą lub bratem na spotkaniach dziecięcych, a z innym bratem jako porządkowi. I w szybkim czasie ta sieć zostaje na nich zarzucona. Może ich złapać i zatrzymać. Kontynuując społeczność na temat duchowych form aktywności, punkt czwarty mówi, że młodzi ludzie powinni się również uczyć funkcjonować na spotkaniach Kościoła. Młodzież w wieku licealnym powinna zacząć nieść część odpowiedzialności w duchowej rodzinie. To coś nowego. Dla niektórych z nas to coś wręcz radykalnego pomyśleć, że licealiści mają nieść odpowiedzialność w praktycznym życiu Kościoła. Młodzi ludzie powinni uczestniczyć w regularnych spotkaniach Kościoła. Przynajmniej nie powinni opuszczać spotkań łamania chleba i spotkań przeznaczonych na społeczność. Powinni również brać udział w spotkaniach młodzieżowych. Na spotkaniach Kościoła nie powinni zachowywać się jak goście czy widzowie. Nie powinni czekać z szacunku dla ich wieku, aż starsi święci zaczną funkcjonować. Gdy są na spotkaniu, powinni dokładać wszelkich starań, by uwalniać swego ducha. W Kościele są dorosłymi i muszą nieść odpowiedzialność. Nie możemy traktować ich jak dzieci i mówić do nich z wyższością, ale powinniśmy pomagać im wejść na wyższy poziom. Młodzi święci muszą nieść tę odpowiedzialność. Gdy przyjdą na spotkanie, każdy powinien otwierać usta i uwalniać swego ducha. Powinni oni składać świadectwa, śpiewać hymny i chwalić Pana. W młodzieży jest obfite źródło, żywy i świeży zasób. Nie powinna ona uciekać się do słuchania poselstw, tylko ćwiczyć się w tym, by więcej funkcjonować w duchu. Amen. Mam czytać dalej?
All right. So here.
To nie jest coś zwyczajowo przyjęte. To coś, co się odznacza. Coś, co gdy czytam, mówię, co? My tak nie robimy. My tacy nie jesteśmy. Czy zatem powinniśmy utrzymywać wszystko tak jak dotychczas, czy też powinniśmy się zatrzymać i rozważyć? Co się stało? Dlaczego starsze pokolenie jest im obojętne? Nie uznają spotkań za ich własne, nie czują, że stanowią ich część, nie rozumieją ich. W jaki sposób ich przyłączyć? W jaki sposób zniwelować tę lukę i wprowadzić ich w funkcjonowanie? Żeby oni to czuli. Nie jedynie złożyć coś na nich, ale żeby czuli pewną odpowiedzialność na spotkaniu. Nie jedynie siedzieli wygodnie oparci w tylnym rzędzie. Co jest w zwyczaju. Piąty punkt rzymski. Dążmy do tego, by wprowadzić młodych ludzi w praktykę życia Kościoła za pośrednictwem pracy z dziećmi i praktycznej służby w Kościele. W każdym Kościele miejscowym młodzi ludzie powinni również nieść odpowiedzialność na spotkaniach dziecięcych. Popatrzcie, nieść odpowiedzialność. Mówi o niesieniu odpowiedzialności. Nie mówi jedynie o studentach. W swojej społeczności konkretnie mówi o licealistach. Nieść odpowiedzialność na spotkaniach, a także w pracy z dziećmi. Praca z dziećmi nie jest mniej ważna od pracy z młodzieżą. Nie myślmy w taki sposób. Myślimy w taki sposób. Jeśli co roku przybywa dzieci, staną się one nasionami Ewangelii, gdy ukończą szkołę podstawową i podejmą naukę w gimnazjum. I znowu się to pojawia. Mówił o tym tak wiele razy, bracia, o nasionach Ewangelii. Gdy tak się stanie, za ich pośrednictwem Kościół zacznie pozyskiwać młodych wierzących. Nasza młodzież zacznie się pomnażać i zdobędziemy młode osoby poprzez nich. Po ukończeniu gimnazjum ci młodzi święci staną się nasionami Ewangelii, gdy znajdą się w liceum. To nasza młodzież plus ci, którzy zostali przez nią zdobyci. Gdy ukończą oni liceum, będą nasionami Ewangelii na wyższej uczelni. W miarę powtarzania się tego cyklu wielu ludzi zostanie pozyskanych. Ma tu miejsce pomnożenie. Pomnożenie w gimnazjum, potem w liceum, a następnie na studiach. W innym miejscu mówi o tym, że gdy wkroczą na wszelkie poziomy życia społecznego, wciąż będą nasionami Ewangelii, wszędzie. Jeśli wszystkie kościoły miejscowe dołożą trudu w pracy z młodzieżą i w pracy z dziećmi, będą miały bezkresną przyszłość. Młodzi ludzie, jak również dzieci, wywrą wpływ na swoich rodziców. Wpływ ten będzie głęboki i rozległy. Młodzi ludzie zatem powinni nieść tę dwojakiego rodzaju odpowiedzialność w tym czasie. Dwojakiego rodzaju odpowiedzialność. Z jednej strony powinni głosić Ewangelię kolegom i koleżankom z klasy, z drugiej zaś pomóc opiekować się dziećmi w kościele. Niezłe, prawda? Może ponownie powiem kilka słów komentarza. Myślę, że w wielu miejscach, może nie we wszystkich, i oczywiście musimy się o to odpowiednio zatroszczyć, musimy wprowadzić młodzież w służbę z dziećmi. To musi być wprowadzenie. Musimy to badać, dołożyć trudu, żeby to wprowadzić w życie. Też możemy mówić, o, ta młodzież nie może służyć z dziećmi, zniszczą je, wywrą na nich niewłaściwy wpływ. To, co sprawia mi kłopot, to to, że jest to coś, co nasz brat w pewnym sensie wyobrażał sobie. Chciał zobaczyć, że święci to praktykują. I nie możemy po prostu powiedzieć, o, to nie zadziała. To nie zadziała w Ameryce. Popatrzcie na naszych licealistów, są straszni. Wiecie, lepiej zmieńmy nasze nastawienie. Punkt C. Teraz zajmiemy się innym aspektem służby. Jeśli wystarcza energii i czasu, młodzi ludzie powinni również brać udział w rozmaitych służbach w Kościele. Przykładowo mogą służyć jako porządkowi, pomagać w sprawach biurowych i w sprzątaniu. Cieszy nas bardzo widok młodych ludzi, młodych świętych podejmujących liczne służby w Kościele. Gdy młodzi ludzie pełnią te służby, samorzutnie wtapiają się w życie Kościoła za pomocą praktycznej koordynacji i społeczności ze świętymi w różnym wieku, w tym z rówieśnikami. Widzicie to? Użył tu słowa wtapiają się, scalają się. W 1968 roku, mówiąc o tym, że młodzież scala się ze świętymi w różnym wieku. Nie są odizolowani w swojej salce, gdzie odbywają się spotkania dla młodzieży. Ale są rozproszeni po całym Kościele i wtapiają się, scalają i służą z tą starszą siostrą w pracy z dziećmi i z tym bratem jako porządkowi. I widzimy tych młodych braci, jak przychodzą na spotkanie w garniturze, pod krawatem, włosy wciąż trochę w nieładzie i mają przypiętą plakietkę porządkowy i stoją przy wejściu z godnością. O, to mi się podoba. Nigdy wcześniej nie widziałem tego chłopca w takiej funkcji, służącego w Kościele. Punkt trzeci. Wielce to im pomoże we wzroście w życiu i uwidocznieniu się ich funkcji. Dążmy do tego, by wprowadzić młodych ludzi w praktykę życia Kościoła za pośrednictwem domów. Mała grupa. Ten punkt został dodany przypadkiem, to powtórzenie wcześniejszego punktu. Może wszyscy przeczytajmy szósty punkt rzymski. Przyszłość Kościoła zależy całkowicie od młodych świętych. Powinni oni wiernie się troszczyć o głoszenie Ewangelii kolegom i koleżankom z klasy, przynosić owoc i otaczać opieką dzieci. Ponadto powinni uczestniczyć w regularnych spotkaniach Kościoła, by wspominać Pana podczas łamania chleba i oddawać Mu cześć oraz mieć społeczność razem ze wszystkimi świętymi. Jeśli zaś czas i energia na to pozwalają, powinni nieść część odpowiedzialności w rozmaitych służbach w Kościele. Amen. Bracia, mam pewne odczucie odnośnie jeszcze innego punktu, który dotyczy tego, w jaki sposób rozpocząć wprowadzanie ich w coś takiego. Ale myślę, że najpierw powinniśmy mieć więcej społeczności. Może brat Ricky i brat Benjamin także się czymś podzielą.